Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie. A w studio witam naszych gości w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Są nimi pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Śląskiego.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim telewidzom i
słuchaczom. Solidarna Polska. Pani Ewa Kantor, nauczyciel pierwszego LO w Dębicy i NSZZ Solidarność. Szczęść
tak,
Boże.
Działać NSZZ Solidarność.
Pan Józef Kubica, leśnik. Także reprezentujący Solidarną Polskę.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Ale też wiem, że Państwo jesteście na listach Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach do Parlamentu Polskiego.
Tak, mam okazję kandydować z miejsca trzeciego w okręgu katowickim, a więc w Katowicach, w Tychach, w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w Świętochłowicach i w Siemianowicach i w Piekarach Śląskich. Także dosyć rozległy okręg wyborczy, krótko mówiąc, z serca województwa śląskiego.
Pani z Dębicy, rozumiem?
Tak, z Dębicy. To jest okręg 23. Rzeszów, Tarnobrzeg obejmuje województwa, powiaty stalowowolskie, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski, leżański, łańcucki, rzeszowski, Strzyżów, Ropczyce, Sandomierz, nie, Sędziszów, przepraszam, Ropczyce, Sędziszów, no i dębicki powiat. Mhm.
I pan, panie Józefie?
Kandyduję z obwodu 29, czyli Gliwice, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry, no i z dwoma powiatami, gliwickim i tarnogórskim.
I ja tak o to też pytam, ponieważ pewnie nasi słuchacze, telewidzowie, ponieważ Państwo istniejecie już w tych społecznościach lokalnych, to znają Was i być może będą mieli także do Was pytania podczas naszego programu, ale tematem dzisiaj jest sytuacja na rynku pracy w Polsce w ogóle, choć myślę, że warto zacząć od tej małej ojczyzny, którą Państwo reprezentujecie, kandydując też z konkretnych regionów, więc jak ta sytuacja na rynku pracy wygląda w tych obszarach, z których Państwo pochodzicie, panie Michale?
Ojciec powiedział o tej małej ojczyźnie, czyli o Śląsku. No, bardzo lokalnie patrząc, w ostatnich tygodniach można powiedzieć, że mamy potężny problem. Problem dotyczący górnictwa węgla kamiennego. To jest problem, który w jakimś sensie również związany jest z rynkiem pracy, ponieważ jeżeli spółki górnicze zbankrutują. Mamy trzy potężne spółki górnicze w województwie śląskim. To jest Kompania Węglowa, to jest Katowicki Holding Węglowy oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. Jeżeli zbankrutuje którakolwiek z nich, a są wszystkie trzy na krawędzi bankructwa, to jest właśnie efekt tych rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego po 8 latach, to krótko mówiąc, to jest 85 tysięcy zatrudnionych osób, a tak naprawdę biorąc pod uwagę sektor okołogórniczy, czyli te małe przedsiębiorstwa średnie, które współpracują po prostu z kopalniami, ze spółkami górniczymi, to jest kilkaset tysięcy miejsc pracy. I już na antenie Radia Maria miałem okazję mówić w ostatnich dniach. Widziałem konferencję pana Petru, lidera Nowoczesnej PL, który mówił, że trzeba było sprywatyzować spółki górnicze, znaleźć miejsca pracy wśród małych i średnich przedsiębiorstw. I to jest właśnie takie bujanie trochę w obłokach i to jest takie oszukiwanie górników, ponieważ nie ma tych miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, które same dzisiaj mają duże problemy i o tym jeszcze w trakcie programu będę mówił. Natomiast no, dobre miejsca to były na przykład rady nadzorcze, prawda, tych spółek węglowych, bo tam się dobrze płaci, jeżeli pan Petru ma takie propozycje dla górników, z którym grozi zwalnianie, bo niestety, ale bankructwo oznacza zwalnianie, no to oczywiście, że taka propozycja jest dobra. To jest oczywiście ironia, bo ja to ironicznie mówię. Bardzo poważny problem na Śląsku, który dotyka właśnie rynku pracy. 11 kopalni ma być w tej chwili przeniesionych do Towarzystwa Finansowego Silesia. Zupełnie nowy pomysł Platformy Obywatelskiej. Pani premier Kopacz mówiła, że w ten sposób wywiązuje się z obietnicy, że powstanie nowa kompania węglowa. Żadnej, szanowni państwo, nie ma nowej kompanii węglowej. Nie uratowana została żadna kopalnia, między innymi Brzeszcze. Przecież mowa była o tym, że pojawi się inwestor i co? I nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że trzeba odczekać do 25 października, zmienić ekipę rządzącą Polską i przynajmniej jeżeli chodzi o mój rynek pracy, ja będę spokojniejszy o to, że jeżeli się mówi A, to będzie i B. Jeżeli jest się politykiem, to trzeba być wiarygodnym, a nie obiecywać. I tak naprawdę to wszystko, co robiła Platforma w ostatnich latach, zostało zawarte w jednym zdaniu pani komisarz Bieńkowskiej. Oni tak naprawdę bawili się w sektorze górniczym.
A to, co było 30 września, czyli to nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, to Co to było pana zdanie?
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów oznaczało, że pani premier mogła dzień później odhaczać, że konkretne tematy załatwiła, między innymi temat czy to szkolnictwa zawodowego, o którym będziemy mówili, czy górnictwa, przemysłu wydobywczego. Właśnie to jest pomysł na to nowy projekt, który tak naprawdę nie wiadomo, czy uzyska notyfikację Komisji Europejskiej, czyli czy nie będzie to tak zwana pomoc publiczna, na którą nie będzie zgody Komisji Europejskiej. Ta, powiedzmy, taka płytkość w myśleniu przedstawicieli rządu wyraziła się w zdaniu ministra Skarbu Państwa, który mówił, że w ten sposób oto uratuje się górnictwo węgla kamiennego. Gdyby tak było i gdyby górnicy uwierzyli, to nie byłoby pogotowia strajkowego na Śląsku, nie byłoby zapowiedzianego strajku. Być może w spółkach węglowych, o tym jeszcze trudno w tym momencie przesądzić. Nie ma pomysłu, ojcze. Pomysł był, krótko mówiąc, podpisany w styczniu tego roku, kiedy górnicy protestowali, bo bali się, że zlikwidowane zostaną kopalnie, to przedstawiono propozycję. Będzie nowa kompania węglowa, miała być do końca września. Jesteśmy już w październiku, żadnej nowej kompanii węglowej nie ma, pomysłu nie ma. Czekamy na wybory i nowy pomysł, być może konsolidacji sektora wydobywczego, górniczego, z energetycznym, być może z chemicznym. Powstała w Prawie i Sprawiedliwości specjalna grupa, która zajmuje się tym tematem. I dzisiaj, żeby spokojnie, tak mi się wydaje, żeby górnicy spokojnie spali, to przede wszystkim trzeba zmienić tych, którzy zarządzali górnictwem przez ostatnie 8 lat.
Czy gdyby Prawo i Sprawiedliwość i partie, które wchodzą na listy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska, Prawica Rzeczpospolitej, czy partia Jarosława Gowina objęły władzę w Polsce po 25 października. Czy górnicy mogą liczyć na uczciwe rozwiązanie ich spraw? Dzisiaj w Łodzi był Ryszard Petru, o którym pan wspominał, i mówi, dlaczego Łódź, która straciła 100 tysięcy miejsc pracy na przemyśle włókienniczym, ma dokładać się do górników?
Tak, to jest bardzo specyficzny sposób patrzenia i na górnictwo, i na wielkie przemysły, ale to być może już nauki pana profesora Balcerowicza przeniesione zostały już na jego ucznia, pana Petru, prawdopodobnie, i dlatego to jest ten sposób myślenia. Oczywiście, jeżeli prawica będzie rządziła Polską, to wszystko zależy od ludzi, od tego, czy się zjednoczymy w czasie tych nadchodzących, najważniejszych tak naprawdę wyborów, to gwarantem, tak sądzę, dla górnictwa węgla kamiennego jest osoba pani Beaty Szydło, bo Beata Szydło, pani prezes, przecież całe lata funkcjonuje w gminie, znając doskonale problemy górnicze, i ona nie patrzy na gospodarkę, na górnictwo takimi oczami jak pan Petru, czy nawet pani premier Kopacz. Ona była blisko górników, ona doskonale wie, co znaczy kopalnia w Brzeszczach. Ona doskonale wie, co znaczą w ogóle kopalnie na Śląsku, że to jest ten fundament gospodarki śląskiej, że to tworzy taki krwioobieg. I jeżeli się zlikwiduje górnictwo, oczywiście można mówić, no dokładamy, no ale przecież dokładają także na przykład Australijczycy. Niedawno przyjęli program, że będą dofinansowywali jeszcze mocniej górnictwo węgla kamiennego. To jest niestety sytuacja, w której mówi się o górnictwie i o węglu w sposób zły. Dlatego, że ulegliśmy temu wszystkiemu, co jest w Brukseli. Ulegliśmy tej takiej nowomowie, zwłaszcza lobbujących partii zielonych, niektórych parlamentarzystów europejskich, czy nawet tej polityki, która była w Stanach Zjednoczonych w czasie, kiedy rządził pan prezydent i rządzi nadal pan prezydent Obama, czyli węgiel w niełasce, bo węgiel to największy truciciel. Otóż, szanowni państwo, po pierwsze, węgiel przez całe lata jeszcze będzie jednym z najtańszych nośników energii, a po drugie, właśnie w Stanach Zjednoczonych dzisiaj węgiel stał się elementem kampanii prezydenckiej. To właśnie Donald Trump, to właśnie Bush Junior mówią o tym, że węgiel okej, ma wpływ szkodliwy także w jakiejś części na środowisko, ale to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy, a więc oni patrzą bardzo społecznie na temat, prawda? A polscy politycy najchętniej by pozamykali kopalnie, ulegli nowomowie brukselskiej i stwierdzili, że tak naprawdę to nam kazano w Brukseli, jest pakiet klimatyczny, to po co my mamy utrzymywać kopalnię węgla kamiennego? I jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj podkreślić, to jest niemiecka polityka. Jeżeli rzeczywiście węgiel, mówię teraz o węglu, nie tylko kamiennym, ale także brunatnym, to jest ten największy truciciel, to dlaczego w Niemczech wydobycie węgla brunatnego w ostatnich latach wzrosło? 2014 wzrosło znacznie. A więc to nie jest tak, że tylko Polska truje, że tylko my mamy problem z węglem i mamy się dostosować, przestawić najlepiej na odnawialne źródła energii, kupić technologię, między innymi od Niemców, bo oni już nie potrzebują. Tutaj wymaga to wielkiej odpowiedzialności polityków polskich, zarówno w Brukseli, jak i tutaj na miejscu, ale trzeba się też wsłuchiwać w to, co mówią górnicy, to, co się mówi na Śląsku. I dlatego cieszę się, że pani prezes Beata Szydło tak często przyjeżdża na Śląsk i że nie ma tego pustosłowia.
I będzie przyjeżdżała także po wyborach.
Sądzę, że tak, ponieważ miałem okazję z panią prezes znać się już wiele lat temu, kiedy byłem również posłem. Tak się składa, że siedzieliśmy obok siebie praktycznie. I chcę powiedzieć, że to jest niezwykle rzetelna osoba, wiarygodna. Jeżeli powie coś, to rzeczywiście to realizuje. Jeżeli się nie da czegoś zrobić, to się mówi, że się nie da czegoś zrobić. A nie można chodzić wokół tablicy i odkreślać, zrobiłam to czy tamto, a przecież to nie jest prawdą.
To przejdźmy teraz do Dębicy i do okolic Dębicy, tam skąd pani pochodzi.
Do województwa podkarpackiego, tak powiem ogólnie, że bezrobocie jest bardzo wysokie. I tutaj skupiają się te wszystkie problemy, które towarzyszą w ogóle sytuacji na rynku pracy w całej Polsce. Czyli faktycznie się nie daje obniżać tego bezrobocia. Stworzenie nowych miejsc pracy jest bardzo słabo, mimo że środki na przekwalifikowanie pracowników są ogromne w stosunku do zwrotu, czyli do uzyskanych miejsc pracy. Ponadto mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą umów pracy krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, czyli ogólnie prawo pracy jest bardzo łamane i to wszędzie jest, bo to jest ogólny problem pracowników. I to, co jest charakterystyczne dla Podkarpacia, to jest eksodus ludności na zachód. Nie ma prawie domu w tych miejscowościach wiejskich i w miastach również, w których by nie było osób, które wyemigrowały na zachód, albo rodziny całe. Był taki okres bardzo silny po 2010, że całymi rodzinami ludzie wyjeżdżali, a teraz jest taka sytuacja, że oni wyjeżdżają na 2-3 miesiące, wracają, więc jest ogólnie bardzo ciężko. Oddzielnym problemem są te strefy, które specjalne strefy przemysłowe, takie jak na przykład Mielec, czy budowane w okolicach w tej chwili, na przykład w Sędziszowie, gdzie też jest problem taki, ponieważ go znam, bo rozmawiałam z ludźmi, robiłam kampanię, więc mówią, że się czują, nie uogólniam, tylko mówię o odczuciach ludzi, z którymi się spotyka, bo o tym można mówić, jeżeli się nie jest na miejscu, że to są prawie jak obozy pracy dla nich. Warunki pracy, praca wykonywana fizyczna, ciężka, z naruszeniem prawa pracy, bezpieczeństwa przede wszystkim pracy, przenoszenia różnych ciężkich rzeczy. I my właściwie mamy montownię. My właściwie mamy montownię, które jeżeli się znajdzie producent miejsce, w którym można jeszcze większego wyzysku dokonać, to się przeniesie te montownie albo do innego kraju, albo po prostu na inny kontynent. Także problem właściwie Podkarpacia jest taki sam jak problem to dwucyfrowe bezrobocie, jest taki sam jak problem całej Polski, że ludzie wykształceni, mający studia wyższe, siedzą za marne pieniądze, wykonują pracę fizyczną i właściwie my, kadrę najbardziej wykształconą, bo to jest pokolenie bardzo aktywne, młodych ludzi wykształconych, musi przyjmować to, co jest, czy to w godzinach, czy na czarno, czy też na umowy zlecenia, czy też własne spółki, które muszą przez samozatrudnienie. Więc to są problemy naprawdę bardzo, bardzo trudne dla ludzi. Bardzo
jak trudne. Tym młodym pomóc, ponieważ pani jest związana z oświatą. Jak wprowadzić tych młodych na rynek pracy, żeby mieli też ten dobry start? Czy myślą państwo, żeby dowartościować chociażby szkoły zawodowe, bo wiemy, że potworzono różnego rodzaju studia, które normalnie mogłyby odbywać się na zasadzie techników dotychczasowych, czy szkół zawodowych.
Proszę ojca, ponieważ w tej reformie oświaty siedzę bardzo długo, bo to od 90, zresztą od początku, to trzeba powiedzieć, że reformę oświaty już próbowano w 91 roku. W 93 roku był pierwszy skuteczny strajk nauczycieli, który obalił rząd Unii Wolności. Zatrzymaliśmy taką, powiedzmy, bardzo niebezpieczną reformę programową. To się przesunęło. My jesteśmy jak gdyby takim mur stawiamy władzy. Związki zawodowe, nie zawsze się go udaje utrzymać. Ale chcę powiedzieć, że na szkolnictwo zawodowe poszło już bardzo dużo pieniędzy. Na myśl o tym, jak ono wyglądać. Każdy rząd reformuje szkolnictwo. I żaden z nich nie doprowadził do prawidłowych...
Ale państwo też chcą zreformować szkolnictwo, tak, bo słyszałem, że jest
poważnie,
już od, począwszy od szkoły podstawowej, no i sześciolatków, którzy nie musieliby iść obligatoryjnie do szkoły.
Tak, i to jest jeden z podstawowych postulatów programu.
A czy państwo się nie boicie, że będzie tak, że praktycznie co nowy rząd, to nowa reforma szkolnictwa, że ciągle są perturbacje wśród młodzieży?
Ja skończę ten problem. Rzeczywiście trzeba finansować szkolnictwo i trzeba je połączyć z nowymi technologiami i ze szkoleniem uczniów, właśnie doprowadzić do efektywnego szkolenia zawodowego. Nie tylko w tych zawodach nowoczesnych, bo nie każdy ma zainteresowania tymi technologiami nowoczesnymi, ale są dzieci, które chcą być rzemieślnikami, dobrymi fachowcami, mieć poczucie, że lubią to, co robią, samochodami na przykład, naprawą samochodów. I pasjonatów jest mnóstwo wśród młodych ludzi. I chodzi o to, żeby rozwój człowieka był pełny, żeby człowiek mógł swój talent i swoje zdolności rozwinąć i odkryć w procesie kształcenia. Jeżeli tego nie będzie, to nie ma mowy o tym, żebyśmy właściwie potrafili dobrze wykształcić fachowca. I on jeszcze musi się rozwijać w tym swoim zawodzie. On nie może co chwila zmieniać zawodu. My nie możemy mówić, że my przekwalifikujemy co chwila i robimy puste przekwalifikowanie i tak zwane doskonalenie wieczne przez całe życie, że tak powiem, ludzi. Tylko musimy doprowadzić do tej sytuacji, że ci ludzie się realizują również w tym zawodzie, który wybrali. Ale powiem, początek jest bardzo prosty, ponieważ jeżeli się przywozi dyrektywy z Unii Europejskiej, z OECD i wprowadza się to, co my mamy do czynienia na przykład w tej chwili z reformą ze szkołą, czyli nie ma żadnej wolności obywateli, którzy sprawują władzę w Polsce, tych, którzy rządzą, tylko jest, to są tak zwane, ja już to nazwałam kiedyś na komisji śledczej, pana Belkę nazwałam najemnikiem. To są najemnicy, którzy wykonują polecenia bezwzględne, które szkodzą wyłącznie Polsce i właściwie doprowadzają do jej ruiny. Musi w moim odczuciu nastąpić sytuacja, w której my czujemy się wreszcie obywatelami we własnym domu.
Czyli nie będziemy słuchać Brukseli, nie będziemy wykonywać dyrektyw?
Ojcze, to co jest współpracą międzynarodową, to co jest, powiedzmy, pracą na wspólnych i równych warunkach, bo to nam obiecywano. Przecież cała pokusa polegała na tym, że powiedziano, że będzie lepiej niż jest. I że nie będzie tak, jak było kiedyś w poprzedniej epoce, prawda? Czyli byliśmy też w tak zwanym obozie radzieckim.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość, załóżmy, no bo to jest założenie, 25 października obejmuje władzę. Czego mogą się spodziewać na przykład pani uczniowie licealiści?
Moi uczniowie powinni się spodziewać tego, że ci, co kończą w cyklu trzyletnim, to będą kończyli w tym cyklu trzyletnim gimnazjum, ale jest proponowana reforma, która przewiduje i to zmianę systemu kształcenia nie w sposób, który naruszy dotychczasowe, bo nie można w trakcie kształcenia uczniom zmieniać. Te rzeczy te muszą być kontynuowane z naciskiem na prawidłowe ustawienie programów nauczania. Takich, których uczeń, które by były, po prostu poszerzyły kształcenie.
A jak ta reforma by wyglądała?
Ona by wyglądała tak. To, co jest, ja myślę, że to jest obowiązkowe do wprowadzenia w tej chwili, że nie może, mogą dzieci sześcioletnie iść do klasy pierwszej. I to była piękna audycja dwa dni temu w radiu, można jej było słuchać.
Czyli chodzi o to, żeby rodzice mieli
tak,
sami wybór.
Tak, obowiązek szkolny, cofnięcie obowiązku dla sześcioletków, szkolnego dla sześciolatków. Na pewno dalej przewiduje, taka jest propozycja 4 plus 4 plus 4, czyli wydłużenie tego cyklu kształcenia w gimnazjach, w szkołach licealnych do 4 lat. Powinny być technika 5-letnie, takie, które by umożliwiły kształcenie zawodowe, ponieważ uczenie zawodu powoduje, że ten czas musi być na kształcenie ogólne również przedłużony. Więc i to jest, idą te dzieci, które inaczej się rozwijają niż te, które idą do liceum, czyli są bardziej ustawione na pracę zawodową, zawody techniczne, natomiast ci, co idą w przedmioty humanistyczne, powiedzmy prawnicy czy teoretyczne ścisłe, to oni wybiorą licea i te licea powinny być 4-letnie bezwzględnie, ponieważ ja jestem cały czas działaczem związkowym, mam do czynienia wśród nauczycieli, ale mam do czynienia ze szkołą na bieżąco, codziennie i widzę, jakie są zmiany potworne, w tym bardzo złe, jeżeli chodzi o osobowość dzieci, o to, co się dzieje z ich charakterem, z stosunkiem do pracy, z odpowiedzialnością, z obowiązkami, z podejmowaniem obowiązków, które mam. Więc oni musi czas 2 lat, w którym mają się nauczyć przedmiotów rozszerzonych, jest czasem za krótkim. I nie ma nawet możliwości zrealizowania podstawowej liczby godzin, którą przewiduje podstawa programowa dla rozszerzonych przedmiotów. Nie mówię o tym, że jest to fragmentaryczne kształcenie, bo jeżeli ktoś wybiera kierunki ścisłe, to się tylko w tym obszarze kształci. Jeżeli ktoś humanistyczne, to tylko się w obszarze humanistyki. Natomiast jeżeli chcemy mieć mądrego obywatela, to on musi mieć pełną wiedzę o swoim ojczyźnie, o dorobku swojej ojczyzny, więc musi być język polski, musi być historia w odpowiedniej liczbie godzin, bo inaczej my wychowamy ludzi, którym się będzie pokazywało, że tam jest fajnie, natomiast nie będą mieli argumentów na temat tego, dlaczego tu jest pięknie i dobrze i dlaczego chcę tutaj tworzyć i być i nie dam się przesadzić.
Zgoda. Jest tak, że rzeczywiście jest takie kształcenie mocno ukierunkowane, specjalistyczne. Zresztą dzieci już od wczesnych lat młodzieńczych muszą wybierać tak naprawdę te kierunki, w których chcą pójść. Natomiast jak sprawić, żeby znajdowali zatrudnienie na rynku pracy? Prawo i Sprawiedliwość też wiem, że ma narodowy program zatrudnienia między innymi. Jak tutaj sprawić, żeby ta młodzież, która ma być kształcona Państwa zdaniem inaczej, holistycznie, bardziej całościowo, renesansowo można powiedzieć, żeby ona znajdowała zatrudnienie, no bo samo to nie spowoduje.
To jest problem ojcze, nie tylko dla tych uczniów, ale również dla pracowników, którzy są bez pracy, bezrobotnych. I to jest problem posiadania własności, dobra wspólnego, czyli tworzenia własnych przedsiębiorstw, zakładów pracy. To musi być własnością Polaków, Polski. Dopiero wtedy, jeżeli będziemy mieli własną własność, my właściwie musimy zabezpieczyć własność, począwszy od tego, od bogactw naturalnych, które są i nie mamy do tej pory ich zabezpieczonych prawnie, bo nie można było do konstytucji wpisać, że są dobrem wspólnym i należą do całego narodu i nie wolno ich sprzedawać, a to są potężne zyski, które pozwalają na osiągnięcie dużych...
No pewnie o tych dobrach naturalnych za chwilę pan Józef
o lasach już nie wchodzę,
powie, tak. Natomiast jak to się przekłada na to zatrudnienie?
Oczywiście ustawy odpowiednie, które pozwalają na to, żeby nie wyciekały pieniądze.
Ale czy chce pani renacjonalizować przedsiębiorstwa prywatne?
Ja bym powiedziała tak. Ja bym jest prywatne, nie. Ja bym powiedziała, że należy, jeżeli je prywatyzujemy, to rozumiemy przez prywatyzację to, co się dzieje na Śląsku. To, co było postulatem jeszcze Solidarności, że pracownik musi mieć udział w zysku. Odpowiedni udział w zysku. Więc jeżeli on nie ma udziału w zysku, to on nie jest w stanie dobrze pracować i on nie jest, i my nie jesteśmy w ogóle w stanie rozszerzać zakładu pracy, pomnażać majątku, powiększać miejsc pracy i właściwie dawać ludzi nadzieję na to, że my tu można zostać, tu można się wybudować, tu można dostać mieszkanie, wypracować to mieszkanie. Więc musi być to, co ja uważam za konieczne, musi być po prostu zabezpieczenie majątku naturalnego, bogactw naturalnych, musi być zabezpieczenie finansów poprzez to, żeby nie były wyzyskiwana praca ludzka i nie były wypływy pieniędzy. Z samego CIT-u i VAT-u dochodzimy, mamy zyski około 40 miliardów z CIT-u wypływa, takie są szacunki, i około 40 miliardów z VAT-u wypływa poza granicę przez spółki. Więc to są ogromne pieniądze, w których nie uczestniczą ci, którzy je wypracowali, tylko żyją na granicy. I dopiero budowanie, zagospodarowanie tych pieniędzy da miejsca pracy. Nie stanie się to od razu, ale już sama perspektywa to, że pracownik może mieć udział w zysku zabezpieczony odpowiednimi prawem, to jest ogromne. Nie możemy wszystkiego sprzedawać, bo myśmy nie prywatyzowali, ojcze. Myśmy sprzedawali. Najpierw żeśmy sprzedali duże zakłady pracy.
Tak, ale to już jest jakby historia.
Ale musimy wiedzieć, że my się wyzbywamy tego, co posiadamy. Więc jeżeli nie posiadamy nic, to nie możemy sami niczego tworzyć.
Panie Józefie, pan Józef Kubica, leśnik, jak tam u pana rynek pracy wygląda?
Jeżeli, ojcze redaktorze, można powiedzieć, bo tutaj głosy moich przedmówców nie napawają takim optymizmem. U nas w lasach właściwie restrukturyzacja zaczęła się w 91 roku, kiedy weszła w życie nowa ustawa o lasach. I zaczęliśmy bardzo spokojnie, jako leśnicy, robić tą restrukturyzację. Ludzi nie zwalniano, nie wyrzucano, odchodzili w sposób naturalny na emerytury. I tak żeśmy to robili wolno i dobrze. Natomiast jak jest za dobrze, to komuś coś się nie podoba, prawda? Czyli piekarze i kominiarze chcieli pomagać lasom państwowym. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. I to naprawdę, nie wiem, komu w pierwszej kolejności podziękować. Chyba związkowi, który dwukrotnie, związek oczywiście Solidarność, który dwukrotnie, raz w 2010 roku we wrześniu, drugi raz w ubiegłym roku w nocy, nocą to było zrobione, księże redaktorze, przypominamy sobie, kiedy rząd Jana Olszewskiego również był zmieniony nocą, widocznie to jest bardzo dobra pora do zmian w polskim parlamencie, doszło do tego, że byliśmy na galerii sejmowej i chyba nasza obecność spowodowała to, że lasy nie zostały, powiedzmy, sprywatyzowane. Oczywiście moi przeciwnicy zakrzyczą mnie, o jakiej prywatyzacji, kolego, mówisz, prawda? Nie ma żadnej prywatyzacji. Znaczy, nie ma prywatyzacji, tylko podtekst był, że lasów nie zmieniamy, natomiast w celach dobra publicznego jakieś tam zmiany mogą być dokonywane. No więc ja się pytam pro publico, bo jakie jest rozumienie niektórych grup społecznych, co tu mówić, warstw bardzo bogatych ludzi, jak kto rozumie dobro publiczne? No my jesteśmy jako Związek Solidarność i podejrzewam, że większość społeczeństwa, bo to społeczeństwo zdecydowało również o tym, że ta ustawa nie została podpisana. Chyba, o ile mnie pamięć nie myli, 4 czy 5 głosów brakło no żeby stało się to, co z hutami, z kopalniami i tak dalej. No póki co walczymy, będziemy walczyli o państwowe lasy.
A ostatnio przez Senat jednak przechodziła ustawa.
No przez Senat przechodziła, ale tak jak mówię, no najważniejsze jest jednak to, co jest w parlamencie. Tutaj mamy nowego prezydenta, który również jest za państwowymi lasami. No i myślę, że ten temat, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość w sobie, że dojdzie do władzy, no odejdzie. Odejdzie i nie wróci. Będziemy nadal i dalej pracowali w lasach państwowych.
Czyli ewentualnie ta ustawa, która gdyby weszła w życie, no ale jest jeszcze prezydent, który może zawetować, tak jak wczoraj chyba, czy przedwczoraj zawetował
tak,
ustawę
wczoraj.
O zmianie
tak,
płci. No ale pani premier Kopacz mówi, że to jest też wbrew wolności, więc państwo idą po to też, żeby wzmocnić możliwość działania prezydenta i realizację jego programu, na który zdecydowali się Polacy. Tak to rozumiem.
Oczywiście, dlatego pan prezydent, prowadząc kampanię swoją prezydencką, obiecywał, że będzie obniżenie wieku emerytalnego. I oczywiście propozycja jest wcielana w życie. Kwestia także zwolnienia z opodatkowania wyższej kwoty wynagrodzeń, no to pokazuje, że pan prezydent jest człowiekiem właśnie wiarygodnym, bo ta wiarygodność jest słowem kluczem w dzisiejszej polityce. Ale odniosę się także do tego, co mówiła pani poseł tutaj, ponieważ no właściwie to, co pani mówiła, to miód na moje serce na temat tego szkolnictwa zawodowego. Ojciec zapytał, co można zrobić, żeby ludzie dostawali pracę. Pani poseł powiedziała, że reformowano szkolnictwo zawodowe wielokrotnie. Ta najgorsza chyba reforma była przeprowadzona w czasach Jerzego Buzka. Robił ją profesor Handke, który między innymi stworzył tworek, można powiedzieć, to były licea profilowane. Pani lepiej się orientuje tak, w tej sprawie, tak. Które potem musiały być likwidowane. To najlepiej pokazuje. To właśnie wówczas, w tym momencie, eksperci, którzy tak notabene dzisiaj w Ministerstwie Edukacji, ja ich spotykam na konferencjach dzisiaj, kiedy jeżdżę czasami po Europie, ostatnio w Hamburgu miałem okazję spotkać kogoś, kto pracował wówczas i wówczas mówił co innego, teraz mówi co innego. Znowu reformuje szkolnictwo zawodowe. Eksperci podpowiadali wówczas, że zdecydowana większość nacisku powinna być kładziona na szkolnictwo ogólne, a zdecydowanie mniejsza na szkolnictwo zawodowe. Podczas gdy trend światowy jest dokładnie odwrotny w tych państwach, w których jednak bezrobocie wśród osób do 25 roku życia jest najniższe w Europie, w Unii Europejskiej. To jest Austria, to są Niemcy chociażby, czy też poza Unią to jest Szwajcaria, Norwegia. I to był absolutny błąd. I dzisiaj, kiedy mowa jest, będziemy reformowali szkolnictwo zawodowe, pani premier zresztą chyba zreformowała, bo odhaczyła, że odbudujemy szkolnictwo zawodowe. Na tej tablicy, gdzie chodziła po scenie 2 czy 3 dni temu, tam były takie różne tematy. I tam było jedno zdanie, odbudowa szkolnictwa zawodowego. I pani premier powiedziała, że daliśmy 1 mld zł na odbudowę szkolnictwa zawodowego.
To już jest jak zlikwidowanie kolejek, jak powstały autostrady, to już wszystko jest.
Dokładnie. Natomiast chcę powiedzieć, że oczywiście nie odbudowano szkolnictwa zawodowego. Mamy z tym gigantyczny problem. Akurat jestem z organizacji, która daje 35 tysięcy miejsc pracy. I dzisiaj pomysłem, i będę na pewno podpowiadał, daj Boże, pani premier Beacie Szydło, żeby przede wszystkim wdrażać w Polsce system dualny, system przemienny. To, o czym pani poseł mówiła, czyli teoria w szkole, bo musi być dobrze wykształcony, musi być polski, musi być historia w odpowiednich proporcjach, że człowiek musi być wyedukowany, ale to jest ta teoria. I praktyka, a praktykę dają na przykład rzemieślnicy w swoich zakładach rzemieślniczych. To jest na przykład, to jest system, który nazywa się systemem pozaszkolnym, który został zrujnowany również w Polsce. System, który jest wzorcowy, można powiedzieć, a efektywność jego jest niebywała. Ponieważ my na przykład w swojej organizacji badaliśmy w izbie, jaka jest efektywność, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób, które przeszły przez ten system dualny i po 3 latach ta osoba jest przez 3 lata pracownikiem młodocianym. Po 3 latach ponad 90% skuteczność. No to dlaczego nie kłaść nacisk na ten system dualny? Dzisiaj, jeżeli ten system jest stosowany zresztą w Niemczech, w Austrii między innymi, Amerykanie chociażby reformują swój rynek pracy, wysyłając ekspertów właśnie do Niemiec, do Austrii, do Szwajcarii, żeby podglądali, jak ten system funkcjonuje. No bo to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli 7% bezrobotnych w tej kategorii do 25 roku życia jest w Niemczech, 9% w Austrii, to dlaczego jest ponad 20% w Polsce?
5%.
Ponad 25%. Ponad 20% w wieku do 30 lat, bo zmieniono trochę metodologię liczenia bezrobocia. Też z 25% podniesiono granicę do 30%. To tak nawiasem mówiąc, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, od razu się obniżyło bezrobocie w kategorii do 30 roku życia. Ale gdybyśmy patrzyli do 25 roku życia, to by było, tak jak pani poseł mówi, 25%. Dlaczego kilka razy jest większe? Bo jest zły system edukacji. Jeżeli rozmawiamy o rynku pracy, to edukacja jest jego fundamentem. Jeżeli rozmawiamy o gospodarce, to nie można zmieniać gospodarki, nie patrząc na to, jak się szkolą kadry młodych ludzi. I teraz mamy paradoks na rynku pracy. Z jednej strony na przykład rzemieślnicy potrzebują bardzo dobrych pracowników, wykształconych, wyedukowanych, dla których nie musieliby poświęcać...
Rzetelnych, dokładnych.
No ale co się stało z tym systemem? Dzisiaj tak naprawdę rzemieślnicy poszukują pracowników, a jednocześnie mamy bezrobocie. Bo to nie jest tak, że pracodawca z dużą chęcią przyjmie kogoś, kogo będzie musiał uczyć, poświęcić mu czas, materiały, przeprowadzać kolejne szkolenia. Od tego jest system. Więc system jest chory. Zauważyła to Platforma w ostatnich tygodniach. Znowelizowaną ustawę o rzemiośle, między innymi. Ona przeszła, chcę państwu powiedzieć, głosami także i prawicy. Tu była, nie było podziałów politycznych, bardzo się cieszę. I tam między innymi zapisano system dualny, że w rzemiośle prowadzony jest system dualny, to szkolenie. Czyli właśnie ten system teoria, szkoła, praktyka, zakład rzemieślniczy. Czy inny, wiadomo, może to być nawet i duże przedsiębiorstwo. I jeszcze jedna rzecz, do której chciałbym się odnieść, to są te strefy ekonomiczne. To, co pani poseł powiedziała, jest niezwykle istotne. To są montownie. To są montownie, nie wszystkie przedsiębiorstwa, bo znam przedsiębiorców ze stref, oczywiście, którzy są znakomitymi menadżerami, wyrośli między innymi z tego systemu dualnego także w Polsce, z rzemiosła i dzisiaj prowadzą bardzo duże firmy. Znam takich przedsiębiorców, ale niestety wiele spośród tych firm to są firmy zagraniczne. Tak jak pani powiedziała, ktoś pstryknie w Paryżu i to zostanie zamknięte. I do stref mają być skierowane miliony złotych na odbudowa szkolnictwa zawodowego. Więc dzisiaj chcę się zapytać, tak jak pani poseł mówi, to jak mamy uczyć tych naszych młodych ludzi, którzy będą tworzyli przyszłe pokolenia? W montowniach, na śmieciówkach, którzy tam są? Ilu tam wykształcono ludzi? To jest właśnie problem. Trzeba zrobić to, co na Węgrzech. My jesteśmy Polakami, mamy swój system, mamy swoją mądrość i się powinniśmy szczycić tym, co mieliśmy wypracowane. Kiedyś to wszystko dobrze funkcjonowało. I był system dualny, i system szkolny, i system pozaszkolny, a hydraulik straszył francuskie elity. Dziś już hydraulik polski nie straszy, bo po prostu nie ma tych hydraulików.
Zaprosimy naszych telewidzów do rozmów. Numery 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 i za granicę 657-0013 i 657-0014. Sytuacja na rynku pracy w Polsce. Naszymi gośćmi są pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Śląskiego, pani Ewa Kantor, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego i działacz NSZZ Solidarność w Dębicy oraz pan Józef Kubica, leśnik i reprezentant Solidarnej Polski, a równocześnie kandydaci do polskiego parlamentu w najbliższych wyborach. Został przedstawiony budżet na nowy rok przez Platformę Obywatelską, rok 2016, tam około 55 miliardów deficytu jest założonego, ale co państwo powiedzą na takie propozycje ministra Szczurka, jak 2 miliardy dodatkowej kwoty na wynagrodzenia dla grup pracowniczych budżetówki, jak 1 400 000 000 na jednorazowe świadczenia emerytalne dla emerytów, którzy mają poniżej 2000 od 100 do 350 zł. koszty, jak 1000 zł miesięcznie przez rok na każde nowo narodzone dziecko, którego rodzice nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, jak dodatkowe tutaj Śląsk 1 miliard na restrukturyzację w sektorze węgla kamiennego, jak dodatkowy 1 miliard na świadczenia rodzinne. Pani premier mówiła też o likwidacji składek na ZUS i NFZ. No i jeszcze mówiła o tej jednolitej 10-procentowej stawce podatkowej, ale później się okazało, że ona taka jednolita nie będzie. Jak państwo oceniacie ten budżet, z którym, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość doszłoby do władzy, będzie trzeba się zmierzyć? Pani Ewo.
Ja myślę, że przy tym programie, który ma Prawo i Sprawiedliwość i tej koncepcji naprawy Polski, to budżet pewnie będzie wyglądał zupełnie inaczej. I jeżeli się uwzględni, nie da się tego natychmiast zrobić od stycznia, bo to trzeba prawo jeszcze zmienić i pewne, jak to mówię, furtki wycieku pieniędzy pozamykać. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że tutaj ja bym nawet nie oceniała tego, co oni chcą zrobić, bo ja pozostaję w głębokiej nadziei, że to już jest koniec, tylko oni sobie nie zdają sprawy, że to jest już koniec rządów, które potwornych rządów dla Polski, rządów, których po prostu zniszczyły całkowicie nawet taką aktywność ludzi, ale pozwoliły się im zorganizować w miarę silnie, żeby jednak się przezwyciężyć, ale pozostaje grupa ludzi, która w ogóle nie jest aktywna, bo już nie ma wiary w to, że można, że ktoś dotrzyma słowa, więc podstawową rzeczą jest tutaj jednak, żeby ten program, że damy radę i musimy to zrobić, ja bym powiedziała tak, ale proszę zwrócić uwagę na takie rzeczy tutaj. 1000 zł, jeżeli ktoś nie wykorzystał urlopu macierzyńskiego. Czy to jest roztropna polityka państwa w stosunku do matki, która urodziła swoje dziecko, że ona za to, że zostawia to dziecko i idzie do pracy, to ona dostaje 1000 zł? To ja uważam, że to nie ma nic, te propozycje, które oni dają, to jest pozornie dla osób, które tak nie patrzą dokładnie na te propozycje, one się wydają kuszące. To jest takie kuszenie przed wyborami. Natomiast de facto te pieniądze, czy 1 miliard na górnictwo, myśmy tu mówili, ja się do tego odniosę, bo to jest duża suma, to są technologie polskie, które czyste tak zwane, i wystarczyłoby zainwestować tak w kopalnie i mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Nikt by nas nie ścigał za emisję dwutlenku węgla, tylko trzeba zainwestować mądrze w to, co mamy i wykorzystać polską myśl techniczną, bo to nawet kiedyś był program w telewizji TVN, którym przedstawiano te nowe osiągnięcia.
Czyli jak rozumiem, ten budżet do kosza,
a będzie... Ja uważam, że Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem, że to już są na tyle odpowiedzialne. Inni ludzie mają doświadczenie i wiedzę, jak należy postąpić, i że myślę, że nie zawiedziemy.
Posłuchajmy słuchacza, prosimy. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże dla księdza redaktora i państwa w redakcji. Postaram się krótko i na temat, żeby nie zabierać czasu. Jeżeli nie wrócimy do podstaw, to właśnie tak się będzie działo, że jeżeli nie uświadomimy ludziom, że pieniądze nie są niczym innym, tylko zamiennikiem wytworzonego dobra, a bogate państwo to jest takie państwo, w którym społeczeństwo jest bogate, to zawsze będzie źle. A jeśli chodzi o niszczenie polskiej gospodarki, a generalnie Polaków, było to zamierzone, zresztą to już było wiadomo w 2007 roku, a nawet w 2005 roku, kiedy Platforma dochodziła do władzy. A generalnie, według mnie i moich znajomych, generalnie chodziło o to, żeby siła polskiego społeczeństwa była tak mała, że koncerny albo właściwie nieprzyjazne Polsce ludzie, tak zwani fałszywi przyjaciele, mogli wykupić wykupić to, co się tylko da w Polsce wykupić. A natomiast do pana, który się zajmuje tam lasami, jeżeli by ktoś, chciałbym, bardzo bym chciał, żeby na terenach zachodnich i północnych Polski ktoś mądry zrobił mapę, które ziemie już nie są w rękach polskich. I jeżeli tą mapę sobie państwo dokładnie przejrzycie, taką przez siebie zrobioną, i zobaczycie, gdzie są lasy państwowe, to wtedy zorientujecie się, dlaczego tak bardzo chcą się pozbyć lasów państwowych. Nam się tak wydaje, może ja się mylę, ale nam się tak wydaje, że to, co pewnemu panu Donaldowi Teniu, dziadkowi pana Donalda Teniu udało się z automatem, udaje się to teraz przy pomocy pieniędzy i banków zachodnich, które, wiadomo, których zachodnich, to po prostu ziemia polska jest przejmowana. My się boimy po prostu, że w przyszłości Polska zostanie zredukowana do wielkości Księstwa Warszawskiego. To może tyle.
Dziękuję. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję. I jest z nami też ojciec dyrektor. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, słuchałem trochę w drodze, w samochodzie, a teraz już widzę, wracam z Barda Śląskiego. I pierwsze, może albo to pierwsze zostawię na koniec, właśnie w związku z tym Bardem również śląskim. Otóż słuchałem, między innymi słuchałem, jak państwo mówiliście o szkołach zawodowych. To nie trzeba być tu wielkim filozofem, czy niesamowitą inteligencję posiadać. Wystarczy popatrzeć, co robią Niemcy. Jak drenują nas z młodzieży i usiłują ściągnąć młodzież polską do ich zawodówek, do ich szkół zawodowych, i jakie dają im warunki. To jest jedno. A tak poza tym to chyba widzimy, a jeżeli jeszcze nie, to ci, którzy widzą, niech pokazują to innym, że to jest absolutne niszczenie Polski, przyspieszony proces niszczenia Polski, likwidacji Polski. To, co wydawnictwo Biały Kruk napisało książkę Wygaszanie Polski. Ja to nazywam likwidowanie Polski. To jest absolutnie... I ten pan Bogusław mówi, że w 2007 roku się zaczął gdzieś tam wcześniej. Za AWS-u już to było bardzo dobrze. Absolutnie za AWS-u to było. Myśmy też wierzyli, ja wierzyłem tym ludziom, bo oni też w kościele się pojawiali i tego, tak. Ale to była Unia Wolności, rządziła i absolutnie ta sprzedaż bez jakaś taka, no na siłę sprzedaż, ba, rozkradanie majątku narodowego. On się zaczął już wcześniej, jeszcze wcześniej przed AWS-em też. A teraz to jest to wszystko przyspieszone, to jest przerażające wprost. I odnoszę wrażenie, ja bym się jeszcze jednego bał. Mówię otwartym tekstem, ci ludzie, którzy są przy władzy, oni są, jak tak słucham ludzi, i to mądrych ludzi, mówią mi, że oni są zdolni do wszystkiego. Oni nawet są zdolni jakieś rozruchy zrobić w Polsce, żeby tylko władzy nie oddać. I tutaj trzeba mobilizacji wszystkich. I właśnie teraz wracam do Barda. Kochani, tam dzisiaj było spotkanie kół różańcowych z diecezji, proszę ojca, trochę zmęczony, dzisiaj nie spałem.
Świdnicki.
Ojciec, jak przeczytałem wczoraj wieczorem, co ten ksiądz zrobił tam w tym Rzymie czy Watykanie, to no nie spałem i nie mogę, jak jestem jak udożony. Coś strasznego. Nie wiem, to różne przypuszczenia są, dlaczego teraz to się stało przed synodem akurat, to uderzenie w kardynała Millera. Trzeba całość widzieć, całość. Tu jest jakaś gra większa i myślę, że tu różne czynniki wchodziły w rachubę. Ale to inny temat. Tak, wracam. To jest w diecezji świdnickiej były te kółka różańcowe. Kochani, głowa przy głowie w tym wielkim kościele, ludzi tyle. Potężna modlitwa i tego potrzeba w Polsce przed wyborami. Potrzeba potężnej modlitwy. Również modlitwy o nawrócenie naszych serc, naszych sumień. Żebyśmy żebyśmy rzeczywiście byli zatroskani o to dziedzictwo, któremu na imię Polska, o które tak bardzo prosił Jan Paweł II, żebyśmy przyjęli z wiarą, miłością. To pierwsze, to bierzmowanie narodu w 79 roku, gdy przyjechał zaraz po wyborze na stolicę Piotrową. To teraz musimy do tego dojść, bo inaczej to jest po nas i nic nie zrobimy w świecie i będzie nic po prostu. To jest po Polsce, to nie jest żadne jakieś takie czarnowictwo. To jest matematycznie to widać bardzo jasno. Likwidują Polskę na potęgę. Na potęgę. To od 2007 roku jest to przyspieszone, a teraz to bardzo szybko idzie. Potrzeba tu bardzo wielkiego zrywu, jakiegoś świadomości, człowiek do człowieka, żeby szedł. I właśnie słuchacze Radia Maryja są tyle lat w tej szkole Maryi i to jest nasze zadanie, nie wolno stać z boku i mówić, kogo powinniśmy wybierać. I teraz potężna modlitwa również o dobre wybory. Potężna modlitwa o dobre wybory i do krucjaty wyzwolenia. Kochani, organizujcie się. Przed wyborami prezydenckimi tak się ludzie zorganizowali, SMS-ami się zwoływali. Mówili, kto, co, ile, jeden dzień postu, czy tam mszę świętą z komunią świętą, czy 3 dni postu o chlebie i wodzie. Różne były. I różaniec. Modlitwa. Akurat mamy miesiąc różańcowy. Ten miesiąc, to święto Matki Bożej Różańcowej było ustanowione przez Piusa V, gdy w 1571 roku, właśnie 7 października, podlepanto wojska chrześcijańskie, katolickie, zwyciężyły nawałnicę muzułmańską. To tak. I teraz mamy ten miesiąc. To nie będę już o tym opowiadał, jak Leon XIII rozciągnął to nabożeństwo na cały październik. Tak. To jeszcze inne zwycięstwa były. Trzeba wysiłku i modlitwy. I to. I jeden do drugiego mówić. Proszę Państwa, jeżeli wejdziecie do Sejmu, to dajcie wszystkie swoje siły. Ja trochę was znam, przynajmniej panią Ewę Kantor, trochę dłużej, pana Wójcika też. Zresztą słyszałem pana też trzeciego obecnego w studio. Tak, kochani, życzę naprawdę, żebyście jak najwięcej dla Polski zrobili. A wszyscy Polacy, cała rodzina Radia Maryja do pracy i wybierać jak najporządniejszych. Oczywiście wybierałbym takich, którzy są wierni swojej żonie, swojemu mężowi, a nie gdzie strona tam żona. Takich wybierać. Ludzi uczciwych, patrzeć normalnych ludzi, którzy chodzą po ziemi twardo i maksymalnie kompetentni, ale i uczciwi. Bo to jest to, co idzie w tej chwili z różnych stron na nas, to jest koniec Polski, ale równocześnie to jest koniec to będzie likwidowanie Kościoła. To jest atak w Kościół też. A więc i w sprawie wiary. A więc i naszą wieczność, bo bez Boga jaka wieczność? Także to wszystko się wiąże, kochani. Dziękuję jeszcze raz i ja powiedziałbym to alleluja i do roboty wszyscy teraz. Nie tylko alleluja i do przodu, ale i do roboty iść i pomagać jeden drugiemu i wybrać jak najlepiej i modlitwa o to, żebyśmy o dobre wybory, mobilizacja, zmobilizujmy się wszyscy bardzo mocno. Jeden drugiego mobilizujmy do potężnej mody. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A chętnie bym usłyszał, kto jest na jaki numer, na jakie liście jeszcze. Dziękuję.
No to zacznijmy od tego w takim razie, skoro jest pytanie. Panie Michale.
No, lista Prawa i Sprawiedliwości, okręg katowicki, Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice, Piekary Śląskiej, powiat bieruńsko-lędziński, miejsce numer 3 na tej liście.
Pan Michał Wójcik, pani Ewa Kantor.
Ja, okręg 23, Rzeszów, Tarnobrzeg, tak jak już mówiłam, wymienię po kolei powiaty, które należą, czyli Rzeszów, Łańcut, Leżańsk, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Dębica, Strzyżów, Robczycko-Sędziszowski, Kolbuszowski i no, Rzeszów miasto, Rzeszów, Rzeszów powiat. Jestem, startuję oczywiście z listy Prawa i Sprawiedliwości i mam 21 numer.
I pan Józef Kubica.
No, jak już wcześniej mówiłem, ale ksiądz dyrektor, no tak, bo ksiądz dyrektor nas słucha, ojciec dyrektor, więc obwód 29, Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry i te dwa powiaty, bo tam są tylko dwa powiaty, Tarnogórski i Gliwicki, miejsce 14, idziemy do przodu, pracujemy, razem z życiem.
14 na jakiej liście?
Bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość.
Jest, trochę tam będzie w książeczce. Dobrze, było też pytanie o między innymi o lasy i o ziemię, panie Józefie.
Tak, tutaj przed ojcem dyrektorem jeden pan właśnie martwił się i tutaj mówił, tutaj na ziemiach północnych i zachodnich. Nie, no póki co lasy nigdzie jeszcze nie są sprywatyzowane. Ten pan najwidoczniej miał na myśli ziemię, prawda, bo takowe poczynania już są.
Przez różnego ta ziemia rodzaju już słupy.
Jest. Tak. Przez słupy. Ta ziemia już jest wykupywana, ale był bardzo szeroki protest społeczny. Zbieraliśmy tych podpisów chyba było, bo to jak tutaj pani poseł mówiła, około 6 milionów, prawda? Ale co to jest 6 milionów do tego rządu? Rządu arogancji i braku jakiegokolwiek porozumienia społecznego.
Ale wielu życzliwych. Profesor Szyszko,
dokładnie
Kępa,
tak.
Pani poseł.
W sprawie jeszcze lasów, jeżeli ojcze redaktorze, mogę powiedzieć, bardzo mocno pan profesor Szyszko wspierał nas, leśników. To płomienne wystąpienie w parlamencie podziałało. Podziałało nawet na tych, którzy w ogóle o leśnictwie niewiele wiedzieli, bo to trudno mieć pretensje do niektórych posłów. Nie znają tematu, prawda? Nie znają tematu, co to znaczy. Co to znaczy? To nie tylko lasy, ale to jest również właściwie sprzedaż tego, co nam jeszcze nie tknięte zostało. No cóż nam zostało państwowego w tym kraju? No co zostało państwowego? Jedynie największą wartość, największy majątek to są lasy. I o to musimy dbać. To jest 200 lat nauki europejskiej i polskiej. Tego nie można, powiedzmy, jednym pociągnięciem długopisu czy czegokolwiek skreślić. Tego się po prostu nie da.
Mówi pan Józef Kubica, a my posłuchajmy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo, halo. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo.
Prosimy, słuchamy.
Halo. Ja nie słyszę nic ojca.
A my pana słyszymy.
Czy jestem słuchany?
Tak. Nie dogadamy się, zdaje mi się, że chyba będziemy mieli utrudnioną komunikację. Bardzo dziękujemy, może jeszcze raz proszę spróbować. W Narodowym Programie Zatrudnienia jest obiecanych 1 200 000 miejsc pracy dla ludzi młodych. Jak państwo zamierzają tę liczbę osiągnąć?
Tak, i to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli właśnie ten system przemienny, system dualny między innymi, który daje gwarancję zatrudniania, zwłaszcza tych młodych osób. Ale to jest także to, czego dotknął ojciec dyrektor. Rzeczywiście jest drenowany polski rynek pracy przez różne państwa, między innymi przez Niemców. Oni mają swoje ośrodki, które stoją w dużej części puste. Miałem okazję być w kilku takich ośrodkach. Naprawdę zachęta jest ogromna. Dlatego, że dla takiego młodego człowieka w Polsce chociażby, jeżeli jest pracownikiem młodocianym, to otrzymuje wynagrodzenie, to standardowe, które jest refundowane pracodawcy na poziomie 50 euro miesięcznie w trzeciej klasie. W Niemczech to jest od 600 do 1350 euro miesięcznie. I teraz taki młody człowiek...
Jeszcze to całe stypendium na zamieszkanie.
Dokładnie, a dodatkowo jeszcze często to jest kwestia lokali, które taki młody człowiek, lokalu, który taki młody człowiek otrzymuje. A więc jeżeli chcemy zmieniać to między innymi, to trzeba prostą rzecz zrobić. Nie trzeba wydawać miliony na przykład na strefy ekonomiczne, na montownie, tylko te pieniądze na przykład zainwestować, ponieważ to jest płacone z Funduszu Pracy, zainwestować w wynagrodzenia tych młodych ludzi. kto powiedział, że nie może być refundowane to wynagrodzenie w kwocie dużo wyższej niż te 50 euro? Przecież to mogłoby być 3 razy więcej. I już dla tego młodego człowieka, prawda, często na przykład w obszarach wiejskich, gdzie jest czasami bardzo trudno związać koniec z końcem, taki młody człowiek jest pracownikiem młodocianym przez 3 lata, będzie zarabiał dużo wyższe środki, będzie się uczył przez 3 lata fachu u nas w Polsce i po 3 latach jest pełnowartościowym pracownikiem. Te 3 lata będą mu się liczyły także do emerytury, jako staż pracy. A więc czasami te środki są bardzo proste. Rozmawialiśmy na temat płacy minimalnej także bardzo często. No, jest propozycja nasza podniesienia wynagrodzenia minimalnego, chodzi o stawkę godzinową do 12 zł. Czy to jest tak bardzo wygórowane? No, trzeba zapytać, do, jeżeli spojrzymy na kraje różne.
Gdyby przeliczyć, panie Michale, gdyby przeliczyć tak, mamy 160 godzin pracy w miesiącu.
Co więcej, tak.
Jeżeli liczymy, powiedzmy, 5 dni w tygodniu, 8-godzinny dzień pracy, tak? 4 razy 4, czyli 160 średnio.
Tak, 160 kilka, tygodnia, ale to mniejsza
tak. Tak, i to wychodzi mniej więcej stawka 1850 ma być płaca minimalna od 1 stycznia 2020. 2016, czyli wychodzi 11, bo to sobie brutto. Też sprawdzałem, 11 zł 56 tak, groszy brutto.
Ma być tak, w przyszłym roku.
Czyli w zasadzie 12 zł to jest 44 grosze za godzinę więcej. To czy jest o co kruszyć kopię teraz?
Jest, bo każde podniesienie wynagrodzenia minimalnego to już w skali miesiąca brutto daje kwotę ponad 2000 brutto, prawda?
Bo może lepiej to związać na przykład z rosnącym PKB.
Natomiast, no, to oczywiście, że, oczywiście że to jest powiązane. Natomiast to jest zawsze coś, co będzie źle odbierane przez dużą część przedsiębiorców, prawda? No bo to wzrastają koszty dla nich. I w tym momencie, kiedy podnosi się to wynagrodzenie minimalne, no to te koszty niestety są coraz wyższe i jest obawa, że przedsiębiorcy będą zwalniali pracowników. Natomiast to nie jest tak do końca, bo właśnie w Prawie i Sprawiedliwości jest propozycja również obniżki CIT-u do 15%. I to nie jest propozycja taka, jak na przykład Platforma składała wiele lat temu, z czego się nie wywiązała przez wiele lat. Czyli z jednej strony rzeczywiście dajemy coś pracownikom, bo nie mogą pracować w warunkach niemal niewolniczych, bo te wynagrodzenia, jeżeli chcemy być krajem, gdzie sami siebie szanujemy, powinny być wyższe. Taka jest prawda. Jest niewiele krajów w Europie, bodaj 3 czy 4, gdzie to wynagrodzenie średnie jest niższe niż w Polsce. Łotwa, Bułgaria, Rumunia, chyba Litwa.
Tak, bardzo.
Natomiast już nie mówię o krajach tych najbogatszych, typu Luksemburg czy inne, bo to jest w ogóle nieporównywalna skala. Natomiast tu proszę zwrócić uwagę. Z jednej strony mówimy o 12 zł, ale z drugiej strony proponujemy obniżenie kosztów tak naprawdę działalności przedsiębiorstwa, ponieważ chcemy obniżyć stawkę podatku CIT do 15%. I teraz to, co pani prezes Beata Szydło mówiła, sprawdzam, pani premier, sprawdzam. Mamy możliwość, żeby tą stawkę minimalną podnieść. No i tutaj, jeżeli słyszę z ust pani premier Kopacz, że to jest zabieg marketingowy, że nie zna procedur pani poseł, ona doskonale zna procedury, bo wszystko się da zrobić. Można było rząd zmienić w ciągu kilku godzin.
Słyszeliśmy od marszałek Kidawy-Błońskiej, że jeśli do czwartku wpłynie z kancelarii prezydenta to weto związane z ustawą o uzgodnieniu płci, to Sejm jeszcze zajmie się w tej kadencji.
No właśnie, a z drugiej strony bardzo łatwo jest, bo przecież w programie Platformy w tej chwili wyborczym jest mowa również o 12 zł o tej stawce, no ale to jest właśnie, jak widać, to jest platforma obietnic bardziej, a nie platforma obywatelska. Jeszcze jedna rzecz, której dotknąłem wcześniej, to jest kwestia tej kwoty wolnej od podatku, prawda? To podniesienie tej kwoty. Dlaczego? No, jeżeli to w Polsce jest nieco ponad 3000 zł.
Ile
prawda?
Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości?
No, powinna być naprawdę dużo wyższa ta kwota, dlatego że jest ogromne ubóstwo w Polsce mimo wszystko i tego się nie da nie zauważyć. Nie da się nie zauważyć, że w Chorwacji to jest 14 tysięcy, że we Francji to jest prawie 20 tysięcy, że już nie mówię o Hiszpanii, gdzie jest 75 tysięcy. Naprawdę proszę sobie to sprawdzić. Więc to jest chyba najniższa w tej chwili kwota wolna od podatku w Europie. Także naprawdę, jeżeli wszystkie te podatki włożymy do jednego worka, to się okaże, że żyjemy w kraju biurokracji i w kraju podatków. I taka jest prawda.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Tak, jestem, można się wypowiedzieć?
Tak, słuchamy. Kto mówi skąd?
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Cześć Boże. Ja bym tu od władzy, że najpierw by ten wiatr
Ja chyba, nie wiem, czy państwo słyszycie, i ja mam problem, żeby pana usłyszeć. Gdzieś zanika nam sygnał.
Żeby nie było połączeń.
Jeszcze raz, gdyby pan zechciał.
Tak, telewizja trwa?
Tak,
halo?
Prosimy, teraz lepiej.
Okej. Okay. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym zwrócić uwagę, dlaczego do tej pory klub PiS-u, czy posłowie PiS-u nie złożyli wniosku dotyczący sposobu działania publicznej telewizji. To TVP1, TVP Info. No przecież oni tak karygodnie okłamują naród, że nie tylko partia oszustów to robi, ale to telewizja robi. I to powinno być jedną decyzją złożone wniosek do Sejmu o zabronienie czegoś takiego. Przykładów nie będę podawał, bo ich jest multum. To wszystkie wypowiedzi są bardzo skandaliczne. Jeśli chodzi o Kraśki, Czyża, Pietrasika, pani Osica, czy Oracz, Lewicka to w ogóle tryska jadem w telewizor. Natomiast z drugiej strony chciałbym, żeby zająć się tematem przed wyborami jeszcze, bo ja nie jestem pewny, czy Państwowa Komisja zachowa się uczciwie. Czy telewizja nie robi rozpad jazdy propagandowy i słupki pokazuje, a potem komisja swoim sposobem, jak poprzednia była, która nie została ani przesłuchana, ani pociągnięta do jakiegoś wyjaśnienia co do głosowania na Śląsku, gdzie tam około 130 tysięcy zostało pominiętych i nie wyjaśniono tego do dzisiaj. Jeżeli PO-wcy mają dalej coś takiego zrobić i wygrać te wybory, no to To doprowadza do tragedii państwa polskiego.
Panie Eugeniuszu, dziękuję bardzo. Damy odpowiedzieć. Ktoś z państwa, bo może nie dotyczy to rynku pracy, bardziej otoczenia medialnego, w którym funkcjonujemy. I rzeczywiście jest dużo głosów osób, które mówią, że telewizja publiczna staje się jakąś taką telewizją małonarodową. Pani Ewo, może pani jako też
powiem tak, że odczucia słuchacza są bardzo, myślę, że wszystkich nas są takie same, że ta telewizja przestaje w ogóle spełniać rolę takiej telewizji obywatelskiej, służącej obywatelom, zajmującej się sprawami obywatelskimi, z inicjatywami, jak dopuszczającą strony na przykład tych referendów, które były w sprawie tych wniosków referendalnych w sprawie sześciolatków, czy w sprawie wieku emerytalnego. Przecież nie było, byli tylko krytykanci tych pomysłów, a pomysły były już obywatelskie, ponad w milionowych liczbach zebrane podpisy, więc tutaj rzeczywiście jest sytuacja, w której zupełnie nie spełnia telewizja publiczna swojej roli. Ja nie mówię o prywatnej telewizji. Druga sprawa, która się tutaj rodzi, to jest taka, że oni właściwie stoją po stronie, są narzędziem w kłamstwie, zaczyna się sytuacja, w której się wmawia obywatel, w ogóle się mijają, telewizja się mija z prawdą, mówi rzeczy, nie jest w stanie żaden z redaktorów tych prowadzących rozmowy, o których pan mówi, podstawowych pytań, jak gdyby zaprzeczających kłamstwu postawić.
Jeżeli można tylko się włączyć jeszcze.
To są rzeczy naprawdę.
Poza tymi właśnie tą merytoryką, to jest jeszcze cała organizacja i tu cały problem dotyczy telewizji publicznej czy radia publicznego, także ośrodków regionalnych, chociażby telewizji publicznej, że dzisiaj one są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przypominam to, co mówił pan przewodniczący Donald Tusk kilka lat temu, kiedy zachęcał do niepłacenia.
Chcielibyśmy mieć tyle pieniędzy, co telewizja publiczna.
Abonamentu. To jest, mówię tylko o samej organizacji. To jest oczywiste, że ojciec ma tutaj rację. Natomiast patrzę też na tych pracowników, którzy tam pracują, tych ludzi, którzy stoją za kamerami na przykład, gdzie są często na śmieciówkach. My rozmawiamy w telewizji publicznej o pewnych rzeczach, patologiach, które są na rynku pracy. No one właściwie często występują właśnie w tym ośrodku, w którym my na przykład zabieramy ten głos. Więc dzisiaj tak naprawdę jest pytanie, czy w tej ekipie w ogóle zależy na tym, żeby telewizja publiczna funkcjonowała, żeby ona spełniała swoją misyjność, żeby była obywatelska właśnie, żeby była wolność tej telewizji na zasadzie takiej, że każdy głos, nawet ten krytykujący władzę publiczną, był głosem, który jest w ten sam sposób dopuszczany, jak i głos tych, którzy popierają władzę.
Mamy kilkanaście sekund, jeszcze krótko o PKW, panie Michale, bo też padło pytanie.
Na Śląsku, gdyby nie to, że zginęło bardzo wiele głosów, przepraszam, oczywiście biorę to w cudzysłów, i ten cud, który się wydarzył nad urnami, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe nagle wyskoczyło na Śląsku i w Sejmiku Województwa Śląskiego chociażby, szanowni państwo, mają 5 swoich przedstawicieli. Dla mnie to był szok prawdziwy. I oczywiście nikogo za to nie rozliczono. Różnego rodzaju sytuacje, które się działy przy okazji wyborów samorządowych. Gdyby nie było tych cudów, dzisiaj inna by była sytuacja. Także sądzę w wielu sejmikach. Na Śląsku z całą pewnością, bo różnica między Platformą a Prawicą, czyli Solidarną Polską i Prawem i Sprawiedliwości, to jest jeden mandat.
I tu postawimy kropkę. Sytuacja na rynku pracy w Polsce to temat rozmów, które dzisiaj przeprowadziliśmy. A naszymi gośćmi był pan Michał Wójcik, radny województwa sejmiku śląskiego Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Ewa Kantor, nauczyciel pierwszego LO w Dębice NZZ Solidarność. Dziękuję bardzo. I pan Józef Kubica-Leśnik, także
bardzo
Solidarna
dziękuję.
Polska. Kandydaci Zjednoczonej Prawicy do parlamentu. Bardzo dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.